Wybrałem się z moją mamą do kościoła. Wchodzimy do kościoła i w tym momencie z całą potęgą, z całą siłą uderzają organy. Ja dostałem szoku wręcz, bo to nie są dzisiejsze czasy, kiedy dziecko już się rodzi i już słyszy telewizję, radio. Wtedy to była zupełna nowość. I tak to się zaczęło.
Pół wieku z muzyką. Fryderyk Nowicki. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Zaczęło się od tego, że mój starszy brat przyniósł mandolinę i zaczął grywać na tej mandolinie. Ja się przyglądałem, mając już lat te powiedzmy 6-7, no i zacząłem go naśladować po trochu. Potem on się przesiadł na skrzypce i zaczął grać na skrzypce. Też go naśladowałem, ponieważ skrzypce to jest właściwie konstrukcja podobna, układ dźwięków, układ strun taki sam, pozycje dźwięków te same, więc bardzo szybko jakoś udało mi się. Kiedy poszedłem do szkoły średniej, zaczęła się praca w harcerstwie. Jedziemy pewnego razu na obóz na Dolny Śląsk. Całą dobę ta podróż trwała. Jeden z kolegów miał akordeon. No jeśli jest akordeon, to jakże go nie spróbować. Nie wiem, czy pani uwierzy, ale zdjąłem go dopiero jak zajechaliśmy na miejsce.
Uczenie się w liceum ogólnokształcącym w Łapach było też takim trochę prestiżem, bo to była bardzo dobra szkoła. Idąc do tej szkoły trzeba było zdawać egzaminy i gdzieś tam przed początkiem roku chyba, czy przy okazji tych egzaminów były takie przesłuchania do orkiestry albo do chóru. I to było moje pierwsze spotkanie z profesorem Nowickim i on postanowił, że ja będę w orkiestrze. Bardzo chciałam grać na flecie, natomiast pan profesor powiedział, że ja będę grać na waltornie i tak też się stało. Pan profesor był człowiekiem wymagającym, ale poszerzył nasze horyzonty przez tą orkiestrę. Pokazał nam taką inną perspektywę bycia w szkole. Jeździliśmy z występami w różne miejsca.
Pan kupował?
Rozstrojone, ale mimo wszystko jednak z sentymentem pewnie pan podchodzi do dźwięków.
No, tak jak każdy dźwięk.
Rozumiem, że pan tutaj spędził długie godziny przy tym pianinie, akompaniując.
Bardziej powierzałem to zespołowi, który już miałem taki instrumentalny zespół. No ale oczywiście przy chórze trzeba było przecież nawet wprowadzenie tych głosów, doprowadzenie ich do jakiejś melodyjności i rytmiczności i tak dalej. No bez tego nie da się. Poza tym miałem przecież wychowanie muzyczne, więc bez tego nie dało się robić. I to pianino też było wykorzystywane. Kiedy w 1967 roku bardzo mądrą decyzję w końcu Ministerstwo Oświaty wtedy jeszcze podjęło, wprowadzając do szkół średnich wychowanie muzyczne i plastyczne. I cóż więcej trzeba? Oczywiście przy wychowaniu muzycznym również chór pozostał, zespół instrumentalny, który udało mi się już do tej pory zgromadzić. Jak uczeń przychodził, to najczęściej trzeba było go nauczyć jeszcze na tym instrumencie. Żeby zagrać jakąś linię melodyczną, to jak ktoś miał chęci, to mógł to panować w ciągu tam paru miesięcy. Byli tacy, którzy przychodzili tu z jakimś tam przynajmniej niewielkim przygotowaniem. Chór już właściwie zaczął działać, już jakieś tam ciągnięcia miał. Zresztą bardzo się rozrastał do rozmiarów wręcz niewyobrażalnych jak na te warunki, ponieważ liceum liczyło wtedy w granicach 270-80 uczniów, a prawie 170 było u mnie w chórze. Jest rok 72, chór już jest znany, i w mieście, i w województwie. Inspektorem oświaty był, nawiasem mówiąc, mój kolega. Przychodzi do mnie i mówi: słuchaj, co ty myślisz, żeby u ciebie stworzyć orkiestrę dętą? Ja na niego spojrzałem, się uśmiechnąłem, mówię: Marian, ty żartujesz, czy ty mówisz poważnie? Ja mówię: przecież orkiestra dęta jest w technikum mechanicznym. Chór, mam zespół muzyczny, zespół wokalny. Co mi więcej potrzeba? I myślałem, że to ucichnie. Ale dochodzą do mnie słuchy, że są jakieś posunięcia, że ktoś tam coś jednak manipuluje, żeby to zrobić. A ja chciałem wtedy ubrać te dziewczyny w chórze, dokupić jakichś instrumentów jeszcze. No to wiadomo, że w tej sytuacji to mnie wszystko zabiorą, bo to pójdzie na orkiestrę. Ja mówię: dobrze, ale jest jeden warunek, że to będzie orkiestra żeńska. Zgodziłem się na organizację tej orkiestry, ale potem przestałem: dobrze, ale czy ja będę miał chętne? No i o dziwo, na początek zgłasza mi się 42 osoby. No to już jest dobrze. Bywało i tak na przykład, że do dzisiaj pamiętam dziewczynę, która nie miała słuchu, ale tak bardzo chciała grać. Dałem jej saksofon i proszę sobie wyobrazić, ona tak opanowała ten instrument i tak zestroiła się z resztą, że nie było w ogóle słychać, że tam, powiedzmy, gdzieś fałszuje. Musiały być najpierw rozmowy, że to nie może być tak, że przyjdziesz, pobędziesz, powiedzmy, tydzień, czy dwa, czy miesiąc i powiesz: mnie to się nie podoba. Oczywiście, no, zdarzało się czasami, że ktoś tam w trakcie rezygnował. Natomiast muszę z całą stanowczością powiedzieć, że zaangażowanie tej młodzieży było bardzo duże. 78 rok to była taka ostra zima, 20 parę stopni, śnieżyca, także niektóre pociągi nawet jeździły, a wtedy jeszcze większość młodzieży dojeżdżała tutaj do nas. I kiedyś mam zajęcia z grupą, to były akurat trąbki chyba, tam ich było 12. No i patrzę, przychodzi mi chyba 6 tych dziewczynek. W pewnym momencie drzwi się otwierają i wchodzą do sali 4 bałwany. Te 2 kilometry na piechotę przyszły, żeby być na zajęciach.
Nie tolerował pewnych rzeczy. Zawsze podkreślał, że ważne jest dobre wychowanie, pewne zasady, którymi się musimy kierować, i bardzo tego przestrzegał. Więc kiedy jako gospodarz klasy, namówiona przez swoje koleżanki, żeby iść do profesora i zwolnić nas z ćwiczeń z orkiestry, bo jedziemy z klasą do kina, tak sobie poszłam właśnie. No i wystarczył tylko wzrok profesora na mnie skierowany, zdziwiony, że w ogóle przyszłam z takim dziwnym pytaniem. Wystarczył, żeby otrzymać odpowiedź, że absolutnie nie jest to możliwe. Więc więcej już nigdy z takimi pytaniami nie szłam. Ale bardzo fajnie wspominam nasze wyjazdy, na przykład do Czerwonego Boru. Tam była chyba jakaś jednostka wojskowa, tam występowaliśmy przed żołnierzami. Dla nas dziewczyn było to też takie fajne przeżycie. Byliśmy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Lał wtedy straszny deszcz i pan profesor, krzycząc: peleryny zdjąć, zrzuciliśmy te peleryny i poszłyśmy z marszrutą w ten deszcz. To było mnóstwo fajnych rzeczy, to były próby orkiestry. Chyba 13, taka słynna sala w Ogólniaku. Latem przy otwartym oknie, kiedy pan profesor się denerwował, że źle graliśmy i batuta mu przez to okno wypadała. Też takie sytuacje były i nikt nie śmiał nawet się śmiać z tego. Mnóstwo takich różnych historii, ale na pewno był to bardzo dobry czas. To, że byłam w tej orkiestrze, ułatwiło mi bardzo później bycie w studium nauczycielskim, gdzie obowiązkowo była gra na pianinie. Ja nie miałam z tym żadnych problemów, ponieważ muzyka była świetna. Pan profesor organizował też przyjazdy filharmonii do szkoły, gdzie mogliśmy słuchać fragmentów różnych. Też w tej trzynastce to się odbywało. To też taki był powiew takiego innego świata.
Właściwie każdy instrument musiałem poznać. Jak się uczymy czytać, to uczymy się na jednym elementarzu, ale czytamy wszystkie książki. Podobnie jest w instrumencie. Jeśli mamy opanowany jeden, w drugim instrumencie dochodzi sprawa techniczna tylko. Tutaj to ja uderzam i dźwięk, a tam muszę zadęcie wykonać i odpowiedni klawisz nacisnąć. Ja go muszę znaleźć, muszę wiedzieć, gdzie on jest. Do końca poznałem na tyle, że mogłem po prostu dziewczynie pokazać i jaki dźwięk wydobyć przy pomocy jakiego klawisza. Zaczęło się od najprostszych tych, które w dętej orkiestrze są. To były trąbki. To były puzony, tenory, barytony, czyli jakby takie większe trąbki. To były waltornie również, miłe i sympatyczne instrumenty, szczególnie dla dziewcząt, bo to takie miękkie, piękne dźwięki są. Potem doszły jeszcze flety. I potem doszły jeszcze tuby. I była taka dziwna historia, na przykład trochę śmieszna, bo po pierwszym chyba już roku przyjechała komisja, żeby przesłuchać tę orkiestrę, jak też one grają. Miał być ten konkurs chyba orkiestry, coś takiego. Zaczynamy. Po pewnym czasie jeden z członków komisji wstaje i wychodzi. Ja dyrykuję orkiestrą, on idzie z drugiej strony. Zaszedł od tyłu, obszedł dookoła, poprzyglądał się z lewa, z prawa, a on nie mógł uwierzyć, że tam nie ma tych tub, że to są puzony. I był przekonany, że tam stoi jakiś głośnik podłączony i z niego te dźwięki się wydobywają. Trąbek było w sumie 12, saksofonów sopranowych 6, altowych 4, tenorowych 4, waltorni 8, puzonów 8, dwie te tuby, potem 4 flety jeszcze doszły na koniec, werbelki i bęben, no bez tego oczywiście orkiestra nie mogłaby istnieć. Potem jeszcze to kupiliśmy tę lirę specjalną z tymi dzwoneczkami. Zawsze dziewczyna szła z przodu, to było też widać troszeczkę tak reprezentacyjnie.
Były instrumenty, które były popularne. Wiele osób chciało grać, nie wiem, na flecie albo na saksofonie. Natomiast no niektóre to już tak było gorzej. Pamiętam, jak koleżanka grała na bębnie, ona w ogóle grała na perkusji i trzeba było z takim wielkim bębnem ogromnym przejść przez całe łapy na stadion, więc bardzo tego nie chciała robić, bo tu chłopcy z technikum będą widzieć, to takie historie były z naszej perspektywy. Trochę rękę przygipsowała, więc to były też takie historie. Był bardzo stanowczy i wymagający, natomiast był wielkim pasjonatem muzyki. My mieliśmy muzykę w ogólniaku jako przedmiot, więc na tej muzyce opowiadał nam o tej muzyce. On nie rozumiał, jak można nie kochać tego rodzaju muzyki. To oczywiście była muzyka poważna, z tej wysokiej półki. Człowiek gdzieś tam dopiero po wielu latach docenia takie rzeczy, takich wymagających nauczycieli.
Jeśli się chce współpracować, jeśli się chce, żeby coś z tego wyszło, nie można tego nakazem robić. To musi jakby wypływać z własnego przekonania, że ja to chcę robić i ja to będę robić. Gdziekolwiek żeśmy byli, nigdy nie spotkałem się z jakąś uwagą na temat ich zachowania. Kiedykolwiek potem się spotykałem z tymi dziewczynami już po odejściu, to zawsze wspominają dość sympatycznie i mile właśnie ten okres. Nie tak dawno, jakieś 2, może 3 lata temu, wychodzę ze sklepu, idę do samochodu, podchodzi do mnie dziewczyna. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry. Taka szczuplutka, mała dziewczyna na waltorni grała. I mówi tak, muszę coś panu powiedzieć. No słucham, na studiach takie przygotowanie z ratownictwa medycznego, ćwiczenia oddechu. I mówi tak, podchodzą po kolei, każdy, nic. Chłopaki, mówi, po 1,80 m wysokie, a ja na końcu stoję. No przychodzi do mnie, więc tak wszyscy, mówi, pogardliwie patrzą na mnie. A mówi, ja przyszłam i normalnie dmuchnęłam. Jak ten przyrząd ryknął, mówi, to wszyscy do góry podskoczyli. Jak ty to zrobiłaś? No jak to, normalnie. Tylko 4 lata grałem w orkiestrze. W orkiestrze, tak, wiem, że niektóre grały. I teraz nawet nie tak dawno, w zeszłym roku, jedna z moich byłych uczennic gdzieś tam w Warszawie pracuje i mają jakiś zespół też, w którym ona gra na saksofonie. Poza tym, no mam trochę takich, którzy kończyli ognisko muzyczne, bo właśnie jeszcze następną dodatkową funkcję to było społeczne ognisko muzyczne. Objechaliśmy tutaj prawie wszystkie większe miasteczka w województwie. Jeśli chodzi o kraj, no to poza Warszawą, poza Inowrocławiem, graliśmy w Toruniu również. Jeśli chodzi o ilość występów orkiestry, to gdzieś tam 200-kilkadziesiąt w ciągu tych 17 lat moich z orkiestrą. Chór, no to jest o wiele więcej, dlatego że chór w ciągu tych 50 lat to można liczyć przynajmniej po 10 w każdym roku, w różnych miejscach, no tak, także ponad 500 na pewno.
Czy szkoła dała panu poczucie szczęścia?
To by trzeba zdefiniować najpierw, co to jest szczęście. Szczęściem to jest właściwie przeżycie każdego dnia i szczególnie wtedy, kiedy ten dzień się spełni według tego, co chciałbym, żeby mi przyniósł. Tak jest. Dało to, że ja przez całe życie byłem z tym, bez czego nie wyobrażam sobie życie, to znaczy z muzyką. O 7 wychodziłem z domu, przychodziłem tutaj powiedzmy na godzinę 8, kończyłem zajęcia lekcyjne, zaczynały się zajęcia pozalekcyjne, czy to z chórem, czy to z zespołem, czy z orkiestrą. Wracałem często o godzinie 19, ale to jeszcze nie wszystko, bo przecież ja mam całe olbrzymie tomy zapisane nutami. Na orkiestrze trzeba było to opracować i rozpracować. Ta muzyka ciągle mnie pulsowała.
Czyli szczęściarz.
Mogę tak powiedzieć.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Pół wieku z muzyką. Opowiadał założyciel i dyrygent chóru i orkiestry w Liceum Ogólnokształcącym w Łapach Fryderyk Nowicki oraz wychowanka Ewa Hrabałowska, obecnie dyrektor szkoły w Turośni Kościelnej. Realizacja Mariusz Woroniewski.